Po tygodniowej przerwie spowodowanej modlitwą, jaką mieliśmy w ubiegłym tygodniu, wracamy umiłowani do tematu, który już od dłuższego czasu sobie omawiamy. Generalnie chodzi o Kościół, Eklezję, a w ramach Eklezji, w ramach Kościoła przeszliśmy do analizowania jednej z form, powiedziałbym, najważniejszej z form pracy Kościoła. I tą formą, którą zaczęliśmy omawiać, to jest praca w grupach domowych, albo inaczej komórki zborowe. Podkreślałem już poprzednim razem, że i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie znajdujemy mniej lub bardziej wyraźne sugestie na temat grup domowych, komórek zborowych. W Starym Testamencie, pamiętacie, omawialiśmy dość szczegółowo przypadek Jetry, który swojemu zięciowi Mojżeszowi zalecił czy podpowiedział z mądrości Ducha Świętego, co należy zrobić, żeby on sam, to znaczy Mojżesz, się nie męczył i lud, żeby się nie męczył, żeby wszyscy byli obsłużeni, wszyscy byli właściwie docenieni, żeby nikt się nie czuł członkiem społeczności drugiej kategorii. I tym, co zostało zalecone, było właśnie ustanowienie różnych grup. Dziesiętnicy, czyli 10 grup, 10 osób, pięćdziesiątnicy, 50 i tak dalej, i tak dalej. To omawialiśmy szczegółowo i dzisiaj nie będę już tego powtarzał. Także w Nowym Testamencie znajdujemy bardzo wyraźne sugestie co do grup domowych. Nawet jeśli one są niezapisane tak w sposób oczywisty, to przecież można się domyśleć, że musiało funkcjonować coś takiego jak grupa domowa albo grupy domowe. No bo prawdą jest, i to nie podlega dyskusji, że na początku było 12 apostołów, uczniów. Więc nie było potrzeby tu tych 12 dzielić na grupy. Choć Jezus w szczególnych przypadkach dopuszczał do szczególnych tajemnic tylko 3 osoby. Pamiętacie, Piotra, Jana i Jakuba. Bywały sytuacje, w których tylko oni uczestniczyli. A zatem, choć nie jest to jakiś podział na grupy, jednakże jest jakieś wyróżnienie tych 3. Ale rzeczy samej nie trzeba było tworzyć grup z tych 12, bo za mała to była liczba. Potem czytamy o 500 braciach. Apostoł Paweł powiada, że gdy Chrystus zmartwychwstał, to objawił się naraz 500 braciom. 500 to też chyba jeszcze nie była taka zbyt liczna grupa, żeby trzeba ją było dzielić na grupy. Choć już się to daje zauważyć. Bo Biblia powiada, że gromadzili się po pierwsze w świątyni, codziennie zgromadzali się w świątyni i codziennie, czy powiedzmy, gromadzili się po domach na łamanie chleba. A zatem praktykowano dwojakiego rodzaju spotkania. W świątyni, a więc ogólne spotkania, bo w świątyni mogli się zmieścić wszyscy, i spotkania mniejsze w domach, zgromadzenia po domach. Potem zbór się powiększył do 2000 osób, bo w Dzień Zielonych Świąt, jak pamiętacie, na skutek zwiastowania, na skutek homilii Piotra, nawróciło się 2000 ludzi. tu już powstał problem. Jak zadbać, jak dopilnować, jak się troszczyć o te pięć, o te 2000 ludzi? 3000, tak, masz rację, 3000. Jak się troszczyć o te 3000 ludzi? Potem zbór się jeszcze powiększył o następne 5000. A więc już tu jest jeszcze większy problem, no bo już zbór rozrósł się do takich rozmiarów, że po prostu nie można było każdego dopilnować. I może stąd się wziął problem. Bo czytamy w 6 rozdziale, że zaczęły się szemrania w zborze. Iż jedne niewiasty helenistyczne, a więc pochodzenia greckiego, nie były tak dopilnowane, nie tak się o nie troszczono, może one tylko tak myślały, może tylko takie myśli dopuszczały, bo ja nie sądzę, żeby była tam tego rodzaju niesprawiedliwość, że o jednych troszczono się bardziej, a o drugich troszczono się mniej. Ale taką myśl mogły dopuścić, ale to dowodzi, że trzeba było także inne formy pracy stosować. A teraz sobie wyobraźcie, źródła pozabiblijne powiadają, że Jerozolima liczyła w owym czasie około 200 tysięcy mieszkańców. A przed zburzeniem Jerozolimy przez Tytusa w roku 70. w liczbach chrześcijan podobno wynosiła 100 tysięcy. A więc czy to jest możliwe, żeby w ogóle mieć takie gdzieś zgromadzenia 100 tysięcy osób? Czy oni dysponowali jakimś stadionem, na którym by się mogli zgromadzać? Nic, Biblia o tym nie mówi. Świątynia 100 tysięcy z całą pewnością nie pomieściła. Więc już tego rodzaju myślenie o tym powoduje, iż musimy dopuścić taką oto ewentualność, że gromadzili się w świątyni tylu, ilu ich się zgromadziło, natomiast pozostali gromadzili się po domach, a więc oprócz tych nabożeństw ogólnych miewali także nabożeństwa po domach. I tak to jest również w większości mega zborów, a więc dużych zborów. Czy to w Seulu, czy to w Buenos Aires, w Argentynie, czy to gdziekolwiek indziej, gdzie byłem, gdzie oglądałem duże zbory. Nie ma praktycznie takich możliwości, żeby się zbór w całości mógł zgromadzić. No bo 100 osób, 200 osób, 1000 osób to jeszcze jest możliwe. 5000 osób to jeszcze jest możliwe. Ale jeśli już zbór liczy 100 tysięcy ludzi, a takie zbory przecież są w Brazylii, w Argentynie i w Stanach, no to to już przysparza różnych problemów. Bo gdzie zmieścić 100 tysięcy ludzi? No załóżmy, że mielibyśmy w Bielsku 5 tysięcy osób. No i co, gdzie ich pomieścić? Nie ma w Bielsku takich możliwości. 1000, 2000 to może, ale 5 tysięcy to już byłby problem. No więc rozwiązuje się to w ten sposób, że w zborze, w zborach, w kaplicach, w domach modlitwy gromadzi się tylu, ilu się może zgromadzić. Jest kilka nabożeństw. Na przykład w Argentynie, gdzie byłem, to praktycznie, a także w Seulu, gdzie byłem, to praktycznie nabożeństwa się nigdy nie kończą. Trochę inaczej to jest w Seulu, bo tam jest to jak powiedzmy w szwajcarskim zegarku wszystko uregulowane. Natomiast w Argentynie to jest tak, że nigdy nie wiadomo, kiedy się nabożeństwo zaczyna, wiadomo tylko, kiedy się kończy. Bo praktycznie rzecz biorąc, nabożeństwo trwa na okrągło. Jedni ludzie siedzą, czy są na nabożeństwie, inni wychodzą, inni przychodzą i taka jest ciągła rotacja. Jak się zacznie o godzinie 7 rano, ale u nich 7 to 9 rano, To znaczy o 7 jest nabożeństwo zapowiedziane, ale o 9 się spotykają, tego nie praktykujcie, ale u nich taka jest metoda. Jak pierwszy raz przyszedłem, to był dla mnie szok. Przyszliśmy na 7 zgodnie z programem, a tymczasem prawie drzwi były zamknięte. Dopiero około 9 pojawił się pastor i starsi i w zasadzie w ten sposób się dopiero rozpoczynało. Ale miało się, ale nabożeństwa kończyły się o 12 w nocy, a więc trwały non-stop. Niektórzy byli przez, nie wiem czy przez cały czas, ale widziałem, że była ciągła rotacja i ciągła rotacja. Po prostu zespół za zespołem zespół wychodził, zaśpiewał z godzinę czasu, wychodził kaznodzieja, usługiwał zespół, potem wychodził następny, śpiewał, drugi kaznodzieja wychodził, usługiwał i tak, tak aż do godziny 12 w nocy. No więc taka jest forma. Praktycznie rzecz biorąc, zbór w całości się nigdy razem nie zgromadził. I wtedy oczywiście pewne rzeczy, pewne duszpasterskie rzeczy uciekają. Nie można dopilnować każdej osoby. W związku z tym mają bardzo mocno rozbudowane grupy domowe. Grupy domowe, jeśli chodzi o ten zbór, o którym opowiadam. Bardzo mocno i to różne formy grup domowych. Tam, jeśli się ktoś nawraca, bezwzględnie musi trafić do grupy domowej. Jeśli ktoś się nawraca, szczerze musi przejść przez 3-letnią grupę domową. To jest takie, powiedziałbym po naszemu, w cudzysłowie, płukanie mózgu. Naprawdę to jest płukanie mózgu przez te 3 lata. Przez te 3 lata tego człowieka muszą odzwyczaić, oduczyć, wyprostować z tych krzywizn, z którymi przyszedł. No bo ci ludzie w większości to są i zabobonni, i okultyści, bo to Indianie, bo to jeszcze inni. Poza tym, no Kościół katolicki, jeśli chodzi o Argentynę, to jest ludowy kościół. Praktycznie przejął wszystkie albo wiele z wierzeń tamtejszych ludzi. I to, co kiedyś było praktykowane bez tego kościoła, teraz jest praktykowane w tym kościele. Oni wierzą w zabobony, oni wierzą w czary, oni to praktykują. No i teraz ktoś taki trafia do zboru, to oni go tego muszą najpierw oduczyć, a więc poprostować go trochę. I w związku z tym on trafia na taką grupę i tam po kolei od podstaw go wszystkiego, że tak powiem, uczą. Uczą go, że wierzenie w duchy to nie jest tak, jak być powinno, jak do czego przywykli, że czarowanie, że okultyzm, że to nie jest po Bożemu. Mało nawet wymagają, żeby się ci ludzie wyrzekali tych praktyk. Bo jeśli ktoś się zajmował okultyzmem, to jest nieodzowne. No a potem, i to trwa gdzieś około roku czasu, zanim tych ludzi poprostują. No czy to byłoby możliwe w nabożeństwie? No przecież takich tematów się w ogóle nie porusza, albo jeśli się porusza, to tak tylko wierzchołki góry lodowej. Gdzieś tam się rzuci myśl, gdzieś tam się rzuci hasło, ale żeby wchodzić tak głęboko w to, w co ludzie wierzyli, co ludzie praktykowali i do czego ludzie, że tak powiem, przywykli, to na nabożeństwie nie jest możliwe. A nie możemy dopuszczać takiej myśli, że ci ludzie sami do tego dojdą. Nie dojdą do tego samego. Bo powiem wam o to coś takiego, że i starym wierzącym ludziom, przez wiele lat do zboru uczęszczającym, czasem się wymknie Jezus Maria. Wymknie się czy się nie wymknie? Wymknie się. Czegoż to jest dowodem? Że widzicie, gdzieś tam coś w środku ciągle pozostaje. I w związku z tym przez rok czasu, jak mówię, najpierw się tym ludziom tłumaczy po kolei, to jest niedobre, to trzeba się z tego oczyścić i to pozostawić i z tego zrezygnować i tego nie praktykować i w to nie wierzyć. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po roku czasu dopiero się ich zaczyna uczyć, zaczyna się ich uczyć podstawowych, tych podstawowych zasad chrześcijańskich. I to trwa 3 lata, zanim kogoś, kto się nawróci, dopuszczają do chrztu. A więc przechodzi przez szkołę, przez długą szkołę. I dopiero po 3 latach jest taki ktoś zdecydowany, w pełni świadomy, na co się decyduje. I gdy pytałem pastora, czy wszyscy przetrzymują, wytrzymują, mówi, nie, nie, to nie jest tak, że wszyscy, którzy podnieśli rękę albo nawet wyszli do przodu, że oni wytrzymują. Nie, oni odchodzą, ale ci, którzy przejdą przez to 3-letnie przeszkolenie, to już są ludzie, to są prawdziwie wierzący ludzie. Tam już nie ma wahnięcia, czy zawahania się, czy zastanawiania się, tak czy nie. A więc tego byśmy nigdy nie osiągnęli, gdyby nie grupy domowe. W związku z tym wszystkie zbory, które się rozwijają, praktykują pracę poprzez sieć grup domowych. I powiada się, że jeśli zbór osiąga liczbę około 500 osób, to już absolutnie jest to nieodzowne, aby wprowadzić grupy domowe. Bo jeśli się nie wprowadzi grup domowych, to tak jak mówiłem poprzednim razem, grożą różne temu zborowi niebezpieczeństwa. Po pierwsze, jak już mówiłem, grozi mu zastój. Pułap 500 osób sprawia, że przestaje się zbór dalej rozwijać. Po drugie, osoby, które już do tego zboru należą, przestają wzrastać duchowo, ponieważ nie ma nad nimi duszpasterskiej opieki. I po trzecie, jeśli kierownictwo zboru nic nie zrobi, zaczyna się po jakimś czasie odpływ ludzi. A my przecież tego nie chcemy. A my nie po to budujemy, jak powiedziałem, tę dużą salę, żeby taką ewentualność brać pod uwagę. Dlatego przymierzamy się do udoskonalenia systemu grup domowych. Musimy się do tego przygotować, że ludzie będą przychodzić, że ludzie się będą nawracać. A skoro tak, no to musimy się do tego przygotować. Wiem, co robią rodzice, kiedy stwierdzą, że przyjdzie na świat kolejne dziecko. Albo dziecko. Nie musi to być kolejne. Dziecko. Co robią rodzice? Czy przyjdzie to przyjdzie, będzie to będzie. Sami byliśmy tymi, którzy się spodziewali 3-krotnie narodzin. Wy też niektórzy wiecie, jak to było. A więc gdy tylko zaczęły się pojawiać symptomy, objawy, że przyjdzie na świat kolejne potomstwo albo potomstwo, to w zasadzie wszystko już się zaczęło przestawiać na przygotowanie się na to potomstwo. Czy tak? Nie wiem, jak to się robi dzisiaj, ale ja wiem, jak to było kiedyś. Robiono albo kupowano kołyskę. Dzisiaj już chyba tego się nie robi. Kupuje się wózeczki, łóżeczka. Ja pamiętam, kiedy jeszcze w Polsce nie można było kupić czego? Smoczków, butelek. To z Niemiec, w związku z tym, że wyjeżdżałem na konferencję, przywoziłem smoczki, buteleczki. Przywoziliśmy różnego rodzaju papki dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Przygotowywaliśmy się. Mądrzy rodzice tak robią, prawda? No tacy, powiedzmy sobie, nie bardzo rozsądni czekają, jak się dziecko urodzi, dopiero wtedy gwałturety, niczego nie mamy, a więc biegamy po mieście. Za pampersami, za pieluszkami. Nie, mądrzy rodzice to już wszystko mają przygotowane. I byłoby z naszej strony nierozsądne, gdybyśmy świadomi byli tego, że zbór rozwijając się może wkrótce osiągnąć, najprawdopodobniej osiągnie niebawem 500 osób, ponad 400 osób będziemy w tym roku już liczyć, członków, a z dziećmi i z sympatykami ponad 500, żebyśmy po prostu nic nie robili, żebyśmy się zachowywali tak, jakbyśmy mieli 50 osób. Nie. Rozsądek nakazuje myślenie, przygotowanie. Przygotowanie, planowanie, przygotowywanie. I już powiedziałem, bracia i siostry, nikt nie wymyślił dotychczas lepszej metody, by zabezpieczyć interesy wszystkich członków zboru. Nikt nie wymyślił, bo widocznie Bóg nie zamierza póki co przekazywać innej metody, jak tę, o której czytamy w Starym i w Nowym Testamencie. To jest opieka nad małymi grupami. To są grupy domowe, to są grupy domowe. I powiedzieliśmy, jakie są korzyści z tego, gdy wprowadzone zostają grupy domowe, gdy zaczynają one funkcjonować prawidłowo, zdrowo. Pierwszą z korzyści jest wspólnota. Jest wspólnota. Przypuszczam, że większość z nas nie zna się. Wybaczcie, ja nawet jako wasz pastor nie wszystkich was znam. Naprawdę nie wszystkich was znam. No, starych członków zboru to jako tako znam. Już raz, że już mój wirusy trochę mi tam próbują mój komputer gdzie niegdzie uszkodzić i w związku z tym nie pamiętam imion wszystkich do końca, choć je poznałem. A więc nie potrafię o wszystkich was cokolwiek powiedzieć. No i macie prawo się nawet na mnie obrażać. Powiedzieć, no co to za duszpasterz? Co to za ksiądz, który nie wie nic o swoich parafianach? No przykro mi. No na szczęście mam to do siebie, mam to na usprawiedliwienie, że nie jestem księdzem, a wy nie jesteście parafianami, że jestem bratem. No ale niestety nie potrafię was wszystkich z imienia wymienić. To jest już niebezpieczne. To mnie dyskwalifikuje. Ale to nie oznacza, że nie powinienem coś zrobić, żeby zmienić sytuację. W jaki sposób to zmienić? No w jaki to? Wziąć listę członków i uczyć się na pamięć? No i co to da? To niczego nie zmieni. Bo jak niektórzy nie byli, jak się o niektórych nie zatroszczyłem, tak się dalej troszczyć nie będę, choć może znać będę ich imię na pamięć. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w zborze naszym nie było ludzi bezimiennych. To znaczy ludzi, którzy... No, nikt nic o nich nie wie. Poza tym, no to jest nieszczęście, że czasem niektóre osoby przez cały rok nie przychodzą do zboru i praktycznie my nawet tego nie zauważamy. A jest nas przecież jeszcze, nie ma nas jeszcze nawet 500. A co będzie, jeśli nas będzie 1200? No to wtedy w ogóle niektórzy mogą zginąć w tłumie. W związku z tym jest absolutnie konieczne takie ustawienie zboru, takie zorganizowanie naszej pracy, aby zbór funkcjonował poprzez grupy domowe, w grupach domowych. Bo grupy domowe zabezpieczają, powodują, że nikt się nie czuje bezimienny, że ludzie się nie gubią, że o każdego, jak mówiłem ostatnim razem, wykazywana jest należyta troska. Jeśli są właściwi liderzy, to o każdego się troszczą i każdy się czuje doceniony, zauważony, zadbany i nie ma osób bezimiennych. Oczywiście pastor nie musi znać wszystkich, ale ten dziesiętnik, który stoi nad 10, na pewno ich zna. Pastor nie musi zauważyć ich nieobecności w zborze, ale ten dziesiętnik zauważy, że nie ma 10, tylko jest 9 osób. A zatem, widzicie, to musi w ten sposób zacząć funkcjonować. I to jest pierwsza cecha zboru, który pracuje poprzez grupy domowe. Może jeszcze raz przypomnę to, o czym mówiłem już poprzednim razem. Jaka jest relacja między nabożeństwami ogólnymi, a grupami domowymi. Bardzo proszę, żebyś to jeszcze raz powtórzył, bo być może nie wszystkie osoby były poprzednim razem. Błąd niektóre zbory uczyniły, fascynując się grupami domowymi i rugując, usuwając nabożeństwa tygodniowe, czy powiedzmy w ogóle nabożeństwa. Niektóre zbory, jeszcze jak byłem prezbiterem naczelnym, pastorzy niektórych zborów przyjechali do mnie i pytają: bracie prezbiterze, czy możemy przenieść wieczerze pańskie do grup domowych? Czy możemy śluby przenieść do grup domowych? A więc chciano w ogóle zrezygnować z czegoś, co jest przecież absolutnie niebiblijne. Dlatego oto jak narysowaliśmy sobie fundament. To są wierzący ludzie. To są wierzący ludzie, każda z tych cegiełek to jestem ja, to jesteś ty, to jesteśmy my. I tu chodzi o to, żebyśmy utrzymywali osobistą społeczność z Bogiem. Każdy z nas musi to sobie uświadomić, że ani grupa mu nic nie pomoże, ani nabożeństwa ogólne mu nic nie pomogą, albo niewiele pomogą, jeśli on sam nie będzie dbał o osobistą społeczność z Bogiem. Grupa i nabożeństwa ogólne są tylko uzupełnieniem jego osobistej społeczności z Bogiem. Potem zamiast mieszkań, no to są grupy domowe, a więc to są domy, to są mieszkania, to są poszczególne grupy domowe. W jednym bloku przecież może się odbywać 2, 3, 4 grupy domowe. Ale musi być i dach, musi być i przykrycie. To są te nabożeństwa niedzielne, to są nabożeństwa środowe, kiedy się spotykamy razem, aby wspólnie chwalić Pana, aby wspólnie się modlić, bo tamci się też zgromadzali się w świątyni i zgromadzali się po domach. U Jongiczo jest tak, że 800-tysięczny zbór zgromadza się naraz 25 tysięcy osób. I po 2 godzinach ci wychodzą, 25 tysięcy następnych wchodzi. I 25 tysięcy, i 25 tysięcy. I znowu od 7 do 11 wieczorem po 25 tysięcy się przewija. A więc mają też nabożeństwa ogólne. A potem przez cały tydzień tysiące grup domowych. Tysiące grup domowych. A więc po pierwsze wspólnota jest bliższa, jest lepsza, jeśli mamy grupy domowe, jeśli cały zbór jest podzielony na grupy. Dzisiaj sobie powiemy o drugim ważnym powodzie, cesze grup domowych, których nie zabezpiecza, czy której nie zabezpiecza ogólne nabożeństwo. Tą drugą cechą, bardzo ważną cechą jest modlitwa. Jest modlitwa. Jeśli chcemy mówić o modlitwie w kontekście grup domowych, to musimy sobie najpierw przypomnieć, powiedzieć, że są różne typy, różne rodzaje modlitwy. I znowu zaczynam od fundamentu. Pierwszą, zasadniczą, podstawową modlitwą, która decyduje o naszym duchowym poziomie, jest osobista modlitwa. Jest nasza osobista relacja z Bogiem. Sam na sam z Bogiem. A więc to jest ta podstawowa forma modlitwy. To jest ta podstawowa forma modlitwy. I no nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek mógł wzrastać duchowo, jeśli tej formy modlitwy nie praktykuje. To jest nieodzowne, jeśli chcemy wzrastać duchowo. Jeśli chcemy, aby nasz dzień był dniem owocnym, zwycięskim, trzeba go rozpocząć od naszych naszego osobistego spotkania się z Bogiem, od naszych relacji z Bogiem. Możemy wstać 15 minut wcześniej, możemy wstać pół godziny wcześniej, kto może, przez chwilę pomedytować nad Bożym Słowem, a potem się modlić, a potem oddać się w modlitwie. Jeśli tego nie zrobimy rano, to cały dzień jest dniem praktycznie nieudanym. To możemy się spodziewać, że dzień ten będzie dniem przegranym, bo wychodzimy nieprzygotowani na spotkanie różnym trudnym okolicznościom, które nas bombardują. I w związku z tym nie wyobrażam sobie, takie dni muszą należeć absolutnie do rzadkości, żebyśmy ich nie rozpoczynali modlitwą. Ale z reguły powinniśmy mieć czas osobisty, na osobistą relację z Bogiem. To jest ta podstawowa, fundamentalna modlitwa. I gdy mówimy o tej modlitwie, a więc o tej fundamentalnej, podstawowej, naszej, osobistej modlitwie, naszej relacji z Bogiem, musimy pamiętać o wskazaniu, o instrukcji Pana Jezusa Chrystusa. A jest ona zapisana w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, od wiersza 5 do 8. To ten rodzaj modlitwy Jezus miał tu na myśli, kiedy mówił i nauczał na temat modlitwy. A gdy się modlicie, powiada Jezus, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. A więc tak być nie powinno. To nie Bogu się nie podoba, co czynili tamci ludzie, że brali, powiedzmy sobie, frędzelki i wiązali ich dłuższej i powiększali, żeby w ten sposób dać ludziom do zrozumienia, jakimi to oni są modlicielami. Ale co mówi Pan Jezus? Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec swój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przed tym, zanim go poprosicie. Więc tu jest przedstawiona instrukcja tej naszej osobistej modlitwy z Bogiem. I twierdzi się, a wy się przekonajcie, twierdzi się, że łatwiej jest zająć czas naszej osobistej relacji z Bogiem poprzez mówienie, a więc mówieniem. Łatwiej jest ten czas 20 czy pół godziny wypełnić mówieniem. I Panie Boże, daj mi to, i Panie Boże, daj mi tamto, i Panie Boże, zrób to, i Panie Boże. Koncert życzeń. Łatwiej jest ten czas wypełnić właśnie takim roszczeniowym koncertem życzeń niż słuchaniem. Spróbujcie. Spróbujcie nic nie mówić, tylko się skoncentrujcie na Bogu, jak powiada prorok, wejdę na bramę, na wieżę i będę oczekiwał. I spróbujcie nic nie mówić przez godziny. Zobaczycie, jak będzie trudno zapanować nad myślami. Bo będą biegać po całym świecie. Nagle zaczniecie myśleć o tym, zaczniecie myśleć o tamtym, zaczniecie myśleć... Trzeba po prostu się zmagać. Ja muszę powiedzieć, że bardziej się męczę w modlitwie, jeśli nic nie mówię, niż wtedy, kiedy mówię. Bo kiedy mówię, to jestem skoncentrowany na tym, co mówię. Ale kiedy chcę słuchać Pana, to wróg wciska mi różne tematy, i to pobożne niekiedy. I pomóc się za tamtego, i pomóc się za tamtego, i pomóc się o to, i pomóc się o to. A ja się chcę w tym momencie koncentrować na Panu i słuchać tego, co Pan mówi. będzie czas, że się będę o tamtego modlił i o tamtego, ale teraz chcę się koncentrować na Panu i to jest trudniejsze. I muszę powiedzieć tak, że niewielu ludzi posiadło sztukę słuchania tego, co Duch Święty mówi. Słuchania Pana. Oni posiedli raczej sztukę obfitego mówienia. Natomiast słuchanie jest dla wielu ludzi ciągle problemem. Ale Pan Jezus tutaj mówi, wy, gdy wchodzicie do komory, no to nie starajcie się Boga nawet przekonywać, że lepiej by było dla was, żebyście byli zdrowi niż chorzy, bo Pan wie, co jest lepsze. Nie starajcie się Boga przekonywać, że lepiej by było, żeby się mąż nawrócił, niż miałby być nie. Pan wie, co jest najlepsze dla nas. To jest też kwestia naszego zaufania. Panie, Ty wiesz. I wyciszanie się przed Panem, i odbieranie, i rozmawianie, i po prostu nastawianie się na słuchanie. A więc to jest jedna forma modlitwy. Druga forma modlitwy to modlitwa zbiorowa. A więc modlitwa w społeczności. Modlitwa w społeczności. Teraz dochodzimy do tego, co chcemy powiedzieć. Modlitwa zbiorowa w społeczności, tę modlitwę zbiorową można podzielić na dwie części, na dwa rodzaje. Społeczna, gdy modlą się wszyscy. I o takiej modlitwie czytamy w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, rozdział 4, wiersz 23 do 24. A więc we wspólnocie ma prawo mieć miejsce modlitwa społeczna. I o takiej modlitwie tu czytamy, że gdy Piotr i Jan zostali zwolnieni i przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi, ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. A więc odbywała się tu modlitwa społeczna. Cały zbór, czy cała grupa, która tam gdzieś była, podniosła głos swój. Czyli cała wspólnota, cała społeczność zaczęła się modlić i to była modlitwa jednomyślna. I o to my także w zborze apelujemy. I o to prosimy, abyśmy, gdy jest na to czas, podnieśli swój głos. I tam, gdzie stoimy, abyśmy Boga wywyższali, abyśmy Bogu dziękowali, abyśmy Go chwalili, abyśmy Mu śpiewali święty, święty, gloria, gloria, chwała, chwała. Ja już widzę pewien postęp w naszym zborze, jeśli chodzi o ten typ modlitwy. Bo muszę wam powiedzieć, że to, co mnie na początku, 4 lata temu, trochę drażniło, jeśli tak mogę powiedzieć, to, że gdy się mówiło, bracia i siostry, módlmy się teraz społecznie, grobowa cisza, święta grobowa cisza. Tak nie może być. Jest modlitwa społeczna i wtedy wszyscy zabierajmy głos i wtedy wszyscy się modlmy, nie przestójmy, nie zmarnujmy tego czasu, oddawajmy Bogu chwałę. No, rozmawiałem w niedzielę, będąc u brata Grzegorza z nim, on mówi, że czasem się też czuje trochę nieswojo, bo śpiewają pieśnie, zachęcają, żeby zbór uwielbiał Pana, zaśpiewają pieśń i spodziewają się, że gdy oni zakończą, zbór zacznie chwalić Pana. Tymczasem wieje cisza. I mówi, no źle czasem się im usługuje, bo nie ma reakcji zboru na to, o co się prosi. A więc, kochani, nie jesteśmy tu dzisiaj wszyscy, bo nie jest cały tu zbór zgromadzony, ale bądźmy na tyle, że tak powiem, odpowiedzialni przed Panem, że jeśli ktoś tu na tym miejscu staje, albo brat Grzegorz, który prowadzi, no chciejmy w to uwierzyć, że ten człowiek w danym momencie wypełnia zlecenie Ducha Świętego. Jeśli on mówi, słuchajcie, uwielbiajmy teraz Boga, to przyjmijmy, że tego Duch Święty chce. I nie spierajmy się, chwalmy Pana. Jeśli słyszymy, że prowadzący uwielbianie zachęca do uwielbiania, to nie rozglądajmy się dookoła i nie stójmy, tylko chwalmy Pana. Halleluja. Społecznie wtedy chwalmy Pana. Powiecie, no ale to jak to tak chwalić Pana? No przypomnijcie sobie Dawida, który gdy nie miał ochoty, żeby chwalić Pana, to sam siebie do tego zachęcał, żeby chwalić Pana. Czy nie pamiętacie? Duszo moja! Powiedz więc do siebie, no wreszcie Michale, rusz się! I zacznij chwalić Pana. Zacznij chwalić Pana. A więc niech wtedy tak, niech wtedy wiele głosów zlewa się w jeden głos. Niech wtedy wiele głosów wznosi się do Pana jak woń kadzidła. To jest społeczna modlitwa. Gdy zbór razem chwali Pana. Ale społecznie, we wspólnocie, w społeczności jest praktykowana i powinna być praktykowana, praktykowany także drugi rodzaj modlitwy. Oprócz tej społecznej, gremialnej, huczącej, jak fale morskie modlitwy, gdy powiedzmy, aż ziemia się trzęsie, a tu się zatrzęsła ziemia, jest jeszcze praktykowana inna modlitwa. Jaka? Indywidualna. Kiedy ona ma miejsce? Wtedy, gdy wycisza się, gdy ustaje modlitwa wspólnotowa, społeczna, albo wcześniej powinna mieć miejsce modlitwa indywidualna. Indywidualna. A zatem poszczególne osoby powinny wyrażać Bogu wdzięczność. Powinny Bogu dziękować. Wyrażać chwałę Bogu. Pozwólcie, że na ten temat słów kilka, bo tak przecież nie ma okazji na co dzień na ten temat mówić. A przecież trzeba mówić. Powiecie, no to w końcu zaczynasz nas modlić się, uczyć. I myślę, że to jest absolutnie biblijne, że się uczymy jedni od drugich modlitwy. Przecież uczniowie też przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczał uczniów swoich. I pozwólcie, że słów kilka na temat indywidualnej modlitwy. Jest ona absolutnie nieodzowna. Ja znam przypadki, już kiedyś o tym mówiłem, ze zboru w Ustroniu, że niektórzy ludzie nawrócili się w zborze nie dlatego, że było wygłoszone piękne kazanie Michała Chydzika, ale dlatego, że ktoś w ławce pięknie się modlił, szczerze się modlił. I ta osoba potem, gdy przystępowała do chrztu, powiedziała w sposób bardzo wyrazisty. Nawróciłam się, słysząc modlitwę tej osoby. To była tak przenikająca mnie modlitwa, że nie mogłam się ostać. Oddałam swoje życie Panu. To są potrzebne modlitwy. Te modlitwy indywidualne są potrzebne dla tych, którzy są w zborze, dla słuchających, ale one są potrzebne przede wszystkim dla tych, którzy się modlą. Bo ten, który się modli przez samo otwarcie się, otwiera się zarazem na Ducha Świętego, który w nim zaczyna pracować. Albo inaczej mówiąc, rozładowuje się, rozładowuje swoje wewnętrzne napięcie. Czy nigdy wam się nie zdarzyło, kieruję w tej chwili moje pytanie do żon, że były się takie przygnębione, sfrustrowane, załamane. Przyszedł mąż z pracy i siadł do obiadu, a wy wszystko mu powiedziałyście, a on nic. Jak się czułyście? Gorzej czy lepiej? Ja wierzę, że lepiej. Przez samo wypowiedzenie się już się uwolniłyście. Zgadza się? Możemy odwrócić to teraz. Mężowie, przyszliście z pracy obciążeni, ręce zwisające. Wiesz co, żono, i znowu ten dyrektor, przepraszam dyrektorów wszystkich na tej sali, i znowu ten boss się na mnie uwziął. Żona akurat obiad robiła, pewnie nawet do końca wszystkiego nie słyszała. Ale czy wam to ulżyło, czy nie? Ulżyło. Ja wiem, jak niektórzy ludzie tutaj do mnie przychodzą na rozmowę. Mówią, godzina mija, ja już więcej dłużej nie mogę, bo już tam ktoś inny jest z kolejca, oni mówią. Pastorze, ulżyło mi. A ja nic nie powiedziałem. A więc przez samo wypowiedzenie już człowiekowi się robi lżej. Zdarzyło się wam to? Na pewno. No a tym bardziej to możemy odnieść do naszej modlitwy indywidualnej. Jeśli jesteśmy w modlitwie, jeśli się modlimy, Panie, o Panie, możemy to powiedzieć. I już nam się robi lżej. A poza tym to jest w moim przekonaniu absolutnie, to jest czymś, na co oczekuje Bóg. No bo, kochani, powiedzcie mi, czy gdy Jezus wchodził do Jerycha, a nagle rozległ się tam przeraźliwy krzyk: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Wiecie, kto to wołał? Bartymeusz. Biblia mówi, ślepy Bartymeusz wołał: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ludzie mówili: cicho, ty ślepcze! I tak dalej, i tak dalej. Ale ktoś w końcu go wziął i przyprowadził do Jezusa. I on stał. Zamiast oczu były oczodoły. I on tak stał przed Jezusem. Czy Jezus widział jego problem, czy nie? Wiedział Jezus, co tu chodzi, czy nie wiedział? Wiedział. No to jaki sens ma pytanie Jezusa? Co chcesz, abym ci uczynił? Jaki sens? Chodziło o to, żeby Bartymeusz to wypowiedział. Żeby to wyszło z Bartymeusza. A gdy Bartymeusz wyznał: Panie, abym przejrzał! Idź, wiara twoja cię uzdrowiła. Widzicie? My czasem może też wiemy, co nas trapi. Wołamy gdzieś tam we wnętrzu, ale tu chodzi też o to, żebyśmy to wypowiedzieli. Dalej. A z jakich zresztą elementów składa się zbawienie? Kiedy Paweł powiada: jeśli uwierzysz w sercu swoim. I koniec? I w myślach wyznasz. I ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Co więc jest potrzebne? Wiara i wyznanie ust. Może ktoś z was, ja w każdym razie tak się mojej żonie nie oświadczałem, że myślałem, że się jej oświadczę. Której żonie się tak mąż oświadczał? Nic nie powiedział, a został jej mężem. Niektórzy klękali z kwiatami. Czy mogłabyś zostać moją? A więc widzicie, wszystko się dzieje poprzez wyznanie ust. To jest bardzo ważne. No więc to jest po pierwsze dobre, czymś dobrym dla ludzi, którzy nas słuchają. Błogosławieństwem dla ludzi. Po drugie, to jest błogosławieństwem dla nas, jeśli się modlimy. I po trzecie, Bóg na to oczekuje. Bóg na to oczekuje. Będę głośno uwielbiał Pana, psalmista powiada. A więc jest to coś niezwykle, niezwykle ważnego. I jeszcze dwie albo trzy praktyczne uwagi do tego rodzaju modlitwy. Proszę, nie traktujcie tego jako jakąś przyganę komukolwiek albo do kogokolwiek skierowano. Nie, po prostu przyjmijcie to jako coś, co do porządku należy. modlący się na głos w modlitwie pojedynczej powinien to robić w miarę głośno. W miarę głośno. Nie szeptać, ale w miarę głośno, aby inni słyszeli. Bo jeśli to ma być zbudowanie dla innych, to musi być wypowiedź, to musi być modlitwa w miarę głośna. Jeśli ktoś nie ma siły rano przed nabożeństwem, to niech sobie porządnie zje. Ale żeby to było głośne, a nie tak coś tam sobie amuzą. Ja wiem, że Pan Bóg słyszy, ale brat twój, siostra twoja nie słyszy. A skoro ona nie słyszy, to pyta Paweł, to jakżeż ona może powiedzieć na to, co ty mówisz? Amen. No nie może. Musi słyszeć. I wtedy się z tobą utożsamia i wtedy mówi, Panie, tak, zrób to, ja zgadzam się z nią albo z nim, ja podpieram jego ręce modlitwę, a gdy ten ktoś powie amen, cały zbór odpowiada amen, to znaczy, Panie, tak, niech się to stanie, niech się stanie, bo słowo amen znaczy, niech się stanie. I wtedy jest to wsparte dziesiątkami, setkami głosów. To jest po pierwsze dlatego. Po drugie dlatego, że jeśli ktoś się zbyt cicho, pokornie w cudzysłowie modli, no to inni nie słyszą i zaczyna się wtedy modlić dwóch albo trzech. A wtedy ci, którzy są na sali, nie wiedzą, kogo słuchać. Tamten już skończył, ten jest w połowie, a tamten... No, nie wiadomo, na kim się koncentrować, nie wiadomo... No, więc to musi być tak... Jak jest społeczna modlitwa, wszyscy gremialnie podnosimy nasz głos, ale jak przychodzimy do modlitwy indywidualnej, wyciszajmy się. Bo nie każdy ma mocny głos. Żeby ten, kto się modli, był słyszany. A gdy skończy, żebyśmy mogli powiedzieć, zgadzamy się z jego modlitwą i mówimy amen. To należy do porządku. Dalej, po trzecie, modlący się, głośno modlący się, nie powinien w zasadzie w modlitwie wygłaszać kazania. Panie Boże, w Izajasza jest napisane, a u Jeremiasza jest napisane, a u Ezechiela jest napisane, a także przypomniałem sobie, że w pierwszej księdze Mojżeszowej jest napisane. Kazanie się stąd wygłasza. Prawda? Natomiast w modlitwie kazania nie trzeba wygłaszać, co nie znaczy, że nie możemy się modlić cytatami Biblii, ale to nie może być kazanie, a już absolutnie w tym kazaniu modlitewnym nie może być napomnień, strofowania itd., itd. Co powinna zawierać, jak powinna wyglądać ta indywidualna modlitwa? To powinna być krótka, pełna ekspresji i pełna wdzięczności. Panie, chwała Ci! Halleluja! A więc nie powinna być długa, bo pamiętajcie, jeśli ktoś się za długo modli, to jest egoistyczne nastawienie. To znaczy, że ja i tylko ja. Dla innych wtedy brakuje czasu. No bo nie możemy się 2 godziny w niedzielę modlić. Choć moglibyśmy. No ale chodzi tu o to, żeby w miarę modlitwa była krótka, żeby też dać możliwość innym. Ja tego nie wymyśliłem. O czym w tej chwili mówię? Tego nas uczyli nasi ojcowie wiary. Ja pamiętam, jak niektórzy bracia napominali, modlimy się, ale krótkimi modlitwami. Jak najwięcej niech się modli. Jak najwięcej, ale mają być to krótkie modlitwy. Tak było, starsi? Tak jest. Dobrze, że jest brat Andrzej, bo przynajmniej jest komu potwierdzić. Tak było. I też apelowali, tak się módlcie, żeby cały zbór mógł powiedzieć amen. I muszę wam też powiedzieć, że byłem na jednym takim nabożeństwie, na którym pewien brat się modlił, a był na nim niejaki brat Paweł Wojnar. Z Żukowa. I ktoś tam się modlił i motał i raz tak, A gdy powiedział amen, a on odpowiedział, na tę modlitwę ja nie powiem amen. No ja taki nie jestem odważny. Chyba, że chcecie. Nie, żartuję. No w każdym razie, żeby się z modlitwą, żeby móc powiedzieć amen, to ja się muszę z nią zgadzać. A żeby się z nią zgadzać, ja ją muszę słyszeć. To nie może być modlitwa długa. To nie może być trwająca przez ileś tam minut modlitwa. Bo wtedy miejmy świadomość, że ktoś inny też się chce pomodlić. I mówiło się kiedyś tak, że dobre nabożeństwo, w którym działał Duch Święty, to było takie nabożeństwo, kiedy trudno się było wedrzeć do modlitwy. Bo jeszcze jeden nie skończył, już drugi zaczynał. Jeszcze ten, a tam już cztery w kolejce czekało. I czasem się zderzali. Ale to było to namaszczenie, które spoczywało na zborze. To namaszczenie do modlitwy. Dzisiaj jest gdzieniegdzie czasem trudno wydusić 3-4 modlitwy, nawet z 200-osobowego zboru. Zanika duch modlitwy, zwłaszcza tej indywidualnej. Ale dlaczego tak jest? Myślę, że problemem jest także to, że ludzie, którzy się nawracają, nie mają gdzie się nauczyć modlitwy, indywidualnej modlitwy. Gdzie się mają nauczyć? Nagle znaleźli się w zborze 400-osobowym i byście nie widzieli, jak tu stał Hubert, kiedy to było w sobotę, jak mu się nogi trzęsły. Ja siedziałem i patrzyłem. No, i wcale mu się nie dziwię, bo mnie się jeszcze bardziej nogi trzęsły, jak pierwszy raz stanąłem przed ludźmi. A stanąłem przed 20 czy 30 osobami wtedy, a on stanął tu przed większą ilością osób. I nagle ktoś, ja bym miał teraz otworzyć usta? Jeden z braci mi powiedział, coś mnie zatyka. Gdy chcę otworzyć usta, coś mnie zatyka. No co zatyka? No właśnie ta trema. Trema. Jak to może wypaść? Najlepiej wtedy nie pytać, czy ja utonę, czy nie utonę, tylko jak Piotr wyjść z łodzi iść. I zacząć, Panie Jezu, w Twoje ręce oddaję. I zacząć się modlić. Oczywiście tak trochę żartuję. Ale zdać się na Pana, że Pan poprowadzi w tej modlitwie. Nie możesz układać sobie całego paciorka, bo to już wtedy będzie paciorek, jeśli sobie go ułożysz. Po prostu zacznij, Boże Ojcze, w imieniu Jezusa i to popłynie. To będzie przez ciebie płynąć. Nie będziesz musiał się silić na to, co będziesz mówić dalej. I nie musisz się silić, jeśli już jeśli już się skończy, po prostu powiedz amen. I czasem to mogą być tylko dwa zdania. Wyznające, że Jezus jest Panem, dziękujący Bogu za miłość. To mogą być tylko dwa zdania. I przyznam szczerze, że byłbym bardzo happy, bardzo szczęśliwy, gdyby w niedzielę rano, gdy stoimy w modlitwie, halleluja, tu się odezwało, chwała Ci Panie i tam, chwała Ci Panie. I ja bym musiał tak oczami biegać po sali, bo eksplozja. Tu. W końcu bym musiał krzyknąć, bracia i siostry, amen. Nie byłoby to wspaniałe? Zobaczylibyście, jakby to było wspaniałe. No więc modlitwa indywidualna jest niezwykle wartościowa, jest niezwykle ważna, jest niezwykle cenna, jest potrzebna z wielu powodów. No ale gdzie my się mamy jej nauczyć? Jak myślicie, gdzie się jej mamy nauczyć? Najlepszą szkołą, gdzie się możemy jej nauczyć, to jest grupa domowa. To jest grupa domowa. Powiem wam, że niektóre osoby, które się dzisiaj w zborze modlą, zanim zaczęły uczęszczać na grupę domową, nie modliły się. A teraz się modlą. Tam się nauczyły, tam nabrały odwagę, w mniejszej grupce. A więc było tam 5 czy 6 osób. I teraz tak, po kolei się wszyscy modlili. No i na niego przyszła kolej. No i co teraz? To zdecydował się. Potem drugi raz, trzeci raz. No a teraz się już te osoby modlą w zborze. Więc to jest doskonała szkoła modlitwy. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi też jeszcze o coś innego. Powiadam, każdy z was ma prawo do tego, aby się za nim modlono. Ma prawo. Aby jego ciężary ktoś wziął na siebie. Masz prawo, bracie i siostry, oczekiwać, że nie będziesz sam w swoich problemach. Że nie będziesz osamotniony w swoich troskach, swoich cierpieniach. Masz prawo oczekiwać, że zbór weźmie cię na ręce swojej modlitwy. I tak jak Paweł powiada w liście do Galacjan, że weźmie cię zbór na swoje barki i będzie niósł ciężary twoje. No ale w zborze to jest trudne, tego się nie da zrobić. Natomiast w grupie domowej możesz, bo tam jest 6, 8, 10 osób, możesz powiedzieć na każdym spotkaniu o swoim problemie i mogą się za tobą modlić. Zanim zakończymy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że pokazać, że na grupie domowej problemy każdego mogą być dostrzeżone, mogą być zauważone. I myślę, że w przyszłości, gdy będziemy na nowo, jak gdyby konstruować grupy domowe, to weźmiemy pod uwagę. Co mianowicie? Doprowadzimy na grupach domowych do zorganizowania, choć ja już o tym wspominałem, tak zwanych trójek modlitewnych. Na czym to będzie polegać, za chwilę powiem. Trójki modlitewne. Na czym to będzie polegać? Załóżmy, że grupa domowa trwa 2 godziny. To pierwsza część może być przeznaczona na śpiew, na uwielbianie Boga, może być przeznaczona na wykłady, może być przeznaczona jeszcze na coś, jeszcze na coś, jeszcze na coś. Ale ostatnie 15 minut powinna grupa domowa przeznaczyć na modlitwę w trójkach modlitewnych. Na czym to polega? Trójka modlitewna jest to spotkanie się 2-3 wierzących osób, aby modlić się o zbawienie 9 przyjaciół, znajomych, członków rodziny. Popatrzcie, być może w przyszłości zrobimy taką listę, arkusz trójki modlitewnej. Moimi partnerami w trójce są brat Andrzej, brat siostra Zofia i ktoś tam. Następny. 3 osoby. I każda z tych osób wymienia 3 z osoby, o które chciałaby, aby się modlić. Rozumiecie, na czym to polega? 3 osoby. Jeśli grupa domowa liczy 6 osób, to ta grupa domowa jest podzielona na 2 razy po 3, a więc 2 trójki. I każda z tych osób w tej trójce może na ten arkusz wpisać 3 osoby. No powiedzmy, jeśli jest to siostra, a ma niezbawionego męża, swojego syna i sąsiada. I następna, 2 osoba, znowu powiedzmy sąsiada, sąsiadkę i kogoś tam. I znowu kogoś tam, 3 osoba. I te 3 osoby... Na zakończenie grupy domowej rozchodzą się po różnych miejscach, po kątach choćby. 1 trójka tu, 2 trójka tam, 3 trójka tam, choćby w tym samym pokoju i 4 trójka tam. Albo schodzą się, no powiedzmy, gdzieś w domu, czy w jakimś innym miejscu, a nawet w zborze się mogą spotkać przed nabożeństwem, czy po nabożeństwie, czy uklęknąć, czy usiąść i te 9 osób nieść w modlitwie przed Pana. Modlić się o te 9 osób. Pierwsza osoba modli się o te 3 osoby, 2 osoba o swoje 3 osoby, 3 osoba o 3. A gdy się pierwsza modli, te 2 pozostałe się z tym zgadzają, błogosławią ją, wspierają ją, posilają ją. Gdy 2 się modli, to 1 i 3. I tak 9 osób jest przynoszonych w modlitwie podczas trwania trójki modlitewnej. Jeśli się któraś z tych osób nawróci, czy powiedzmy z listy numer 1, czy z listy numer 2, czy z listy numer 3, to się tę osobę skreśla, a na jej miejsce wpisuje się następna. I widzicie, nigdy nie jesteśmy tak, żebyśmy byli bezrobotni. Zanim w ten sposób zdobędziemy całe Bielsko, Pan przyjdzie. A zatem tam się uczymy. Nawet jeśli ktoś się nie potrafi pomodlić w obecności całej grupy domowej, no to w trójce modlitewnej. Mogą się wziąć za ręce i stać. I ta się osoba modli i wymienia swojego męża, swojego syna, te dwie następne osoby ją błogosławią. Modlą się, wspierają. Dlaczego trzy osoby? Dlaczego trzy? No bo powiada Boże Słowo, gdyby was dwóch albo trzech zgodziło się o jakąś rzecz i gdyby się modlili, to im to będzie dane. A więc po prostu to jest dosłownie oparte o tę wypowiedź Pana Jezusa zawartą w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18. A więc modlitwa to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Zbór, który się modli, to zbór zdradzający, że żyje. Zbór, który przestał się modlić, to jest właściwie zbór, który się zamienia w cmentarz. Ale modlitwy trzeba się i uczyć, i do niej się przyzwyczajać. Tak jak się uczymy wygłaszać kazania i do nich się przyzwyczajamy. Tak się trzeba uczyć i modlitwy. I wydaje mi się, że najlepiej, jeśli to się dzieje zaraz po nawróceniu. Bo jeśli człowiek zwleka i zwleka i zwleka, i mija 10 lat i on się jeszcze nie zdążył pomodlić z Boże ani razu, potem będzie miał ogromne opory wewnętrzne. Ogromne problemy, żeby otworzyć swoje usta. Ale jeśli się zacznie tuż po nawróceniu, no to łatwiej mu to przychodzi. Gdy pała tą gorącą pierwszą miłością, to łatwiej mu jest się zdobyć na to, żeby powiedzieć: o, jaki jestem szczęśliwy, aleluja, chwała Panu, amen! A potem już doda coś więcej i coś więcej. I tak się jego proces modlitewny rozwija. Dlatego i pod tym względem działalność grup domowych, mądrze prowadzonych, inspiruje ludzi do modlitwy. I to jest druga korzyść. Za tydzień, jak Bóg da, będziemy mówić o kolejnej cesze grupy domowej, która także jest niezwykle ważna, a którą doprawdy trudno jest osiągnąć, jeśli się nie ma w zborach grup domowych. Dzisiaj na tym zakończymy, bo czas już minął. Proszę, żebyście się też modlili o to, by i w naszym zborze Pan przekonywał nas wszystkich, i mnie także, do takiego zorganizowania zboru, żeby zbór bez cienia wątpliwości mógł zgodzić się z tym, że grupy domowe to rzecz dobra, to coś, do czego trzeba dążyć. Oczywiście bez pośpiechu, oczywiście bez zmuszania, ale dałby nam Pan łaskę, żebyśmy mogli to zrozumieć, że grupy domowe to miejsce dla nas, to moje miejsce. A jeśli tak będzie, to jestem przekonany, że nikt w zborze nie będzie mógł wtedy mówić tak, jak niektórzy mówią: w tym zborze nie ma miłości. Bo jeśli ktoś przychodzi do zboru i oczekuje, że wszyscy się będą wokół niego tylko kręcić, a on wokół nikogo, no to potem rzeczywiście może odnieść takie wrażenie, że w tym zborze nie ma miłości. Może tak się zdarzyć, że ktoś może być niezauważony przez nawet rok czasu. Ale jeśli istnieje grupa domowa, to jest absolutnie niemożliwe. Bo tam można okazywać sobie miłość, modlić się, dbać jedni o drugich. Modlić się jedni o drugich. I wtedy nikt się nie musi czuć opuszczony, niezauważony. Niech Pan to sprawi, żebyśmy to mogli zrozumieć. Będziemy też mówić o liderach grup domowych. Módlmy się też, żeby Pan w naszym zborze wypchnął ludzi, którzy mieliby serce do tego, by prowadzić grupy domowe. Proszę bardzo, możemy zakończyć.
Może zakończymy jeszcze modlitwą. Panie, dziękujemy Ci za słowo, które Ty przekazujesz nam, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, Panie, że Ty Panie, chcesz błogosławić nasz zbór, Panie, i chcesz, aby ten zbór się rozwijał, Panie, aby ludzie w tym mieście, Panie, mogli się nawracać, mogli Ciebie poznać, Panie, mogli, Panie, wzrastać też, Panie, aby, Panie, wiele osób, Panie, mogło, Panie, odbierać Twoje błogosławieństwo, Panie. Proszę Ciebie, Panie, abyś Ty przygotował nas do tego, Panie, abyśmy też, Panie, mogli tak zorganizować nasz zbór, Panie, abyśmy tak, Panie, mogli, Panie, zapewnić każdemu, Panie, możliwość, Panie, aby mógł wzrastać duchowo, aby mógł uczyć się modlitwy, aby mógł, Panie, pogłębiać swoją relację z Tobą. Proszę Ciebie, Panie, abyś Ty nas przygotowywał do tego, Panie, i abyś Ty, Panie, prowadził pastora w tym, abyś Ty jemu dawał wizję, Panie, i abyś Ty nas, Panie, przez Ducha Świętego prowadził i wskazywał nam swoją drogę, Panie. Chwała Ci niech będzie, nasz Panie. Amen.
Hallelujah. Amen.
Nasze nabożeństwo jest zakończone.